Witam w 42. odcinku Preppers Podcast, w którym pomówimy trochę o mediach społecznościowych, o Wielkim Bracie, o polaryzacji społecznej i o tym, czy powinniśmy obawiać się, że pewnego dnia wyślą nas wszystkich do gułagu.
Słuchacie podcastu Preppers Podcast, pierwszego polskojęzycznego podcastu o przygotowaniach na trudne czasy.
Zdecydowana większość z nas tutaj słuchających posiada jakieś profile społecznościowe. Niektórzy są mniej aktywni, inni bardziej. Jednak media społecznościowe pozwalają na utrzymywanie kontaktów chociażby z mieszkającą daleko rodziną, ze znajomymi z podstawówki. Pozwala też na dzielenie się śmiesznymi filmikami i memami z kolegami z pracy. W teorii media społecznościowe zapewniają nam jakąś tam dozę prywatności i bezpieczeństwa, bo w końcu mamy epokę RODO i ogólnie ochrony danych osobowych i całego szaleństwa z tym związanego. Ale jak jest w praktyce? No właśnie. Ja się nad tym czasami zastanawiam, zwłaszcza gdy widzę komentarze moich znajomych na przykład. Albo gdy moi znajomi odpowiadają na moje komentarze zamieszczone na różnych stronach. I taka sytuacja właśnie mi się przydarzyła ostatnio. Postanowiłem jakoś zabawnie skomentować kwestię tego, że koleś z Buyerful powiedział, że nikt nie kupuje płyt Kultu. Napisałem na stronie Teraz Rock komentarz o treści: kara śmierci to może przesada, ale może chociaż wygnanie z kraju. Nie minęło kilka godzin, jak pod moim komentarzem pojawił się inny komentarz właśnie mojego znajomego, w którym zarzucił mi, że przecież gościu z Buyerful ma prawo mówić, co chce, i tam jakieś dalej coś tam o LGBT. Więc ja mu odpisałem, że przecież korzystam z tego samego prawa, co gościu z Buyerful, i mówię to, co chcę, więc nie wiem, o co mu chodzi. Na co on odpisał, że cytuję: nie rozumiem waszej tendencji do karania. I w tym momencie urwałem wątek, bo mi się zapaliła w głowie taka czerwona lampka, bo waszej, czyli czyjej. Pamiętam, że kiedyś wdałem się już z nim w dyskusję na temat wafelków w lesie, więc podejrzewam, że wyrobił sobie na mój temat jakąś tam opinię, że jestem lewakiem. Połączył to z promowanym przez prawicę przekonaniem, że w całej historii świata wyłącznie lewacy byli dyktatorami i cały terror i opresyjność to wymysł lewicy, a nie po prostu radykałów i ekstremistów. Nie prostowałem tego, bo tam nie chciałem eskalować tej potyczki, bo była dla mnie zupełnie zbędna. Żart przerodził się w dysputę ideologiczną, co trafiło akurat na typa, który najwyraźniej wszystko dzieli na czarne i białe. Zobaczył jakieś tam mojego posta i już wiedział o mnie wszystko. Mam go w znajomych, bo kiedyś pracowaliśmy razem w jednej firmie. Nie pamiętam już w tej chwili, kto kogo zaprosił, ale też tak głupio było mi teraz go po prostu wywalić. Niezręcznie dość. No i tak samo czasem Facebook wyświetli mi komentarz kogoś innego. I tak samo ja mogę sobie wyrobić opinię na temat tego, jakie ktoś poglądy reprezentuje, po jakiej stronie opowiada się w różnego rodzaju konfliktach światopoglądowych. Tak samo widzą to ich znajomi, znaczy znajomi tych znajomych i tak dalej, i tak dalej. A że nie mamy dzisiaj właściwie żadnego problemu z wyrażaniem tej opinii, wręcz nawet ciężko się nam powstrzymać od wyrażania takich opinii. I wiecie, no, poglądy nie powinny być powodem do wstydu czy obaw. No każdy jakieś tam ma swoje, prawda? Tylko że w Polsce Anno Domini 2020 poglądy zaczynają być powodem do obaw, czy chociażby niepokoju. Bo łatwo zostać właśnie lewakiem, zdradziecką mordą, czy też w drugą stronę faszystą. Ale nawet nie chodzi mi o to, że tam ktoś jest wrażliwy i poczuje się urażony, bo za tym wszystkim mogą iść realne konsekwencje. No wyobraź sobie, że na przykład jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej i twój przyszły szef wyciąga wydruk z twoimi różnymi wpisami czy komentarzami z Facebooka, które mu się nie spodobały. Przesadzam? Zapytajcie o zdanie nauczycieli, którzy mieli być ukarani za to, że popierali protesty kobiet. Trochę jak za komuny. headhunterzy chętnie wykorzystują media społecznościowe do sprawdzania potencjalnych kandydatów, właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem. Także jeden niefortunny wpis może przekreślić nasze szanse na jakąś tam lepszą pracę. Jeżeli oczywiście nie zabezpieczymy się odpowiednimi ustawieniami. Chociaż, no, tak jak mówiłem, nie zawsze to się sprawdza, ponieważ znajomi mogą widzieć komentarze, a widzimy wspólnych znajomych, więc zawsze możemy jakoś tam spróbować dociec. Świat jest mały, wbrew pozorom. A wszystko to może pójść dużo dalej. Nie wiem, czy pamiętacie serial Black Mirror. Tam był taki odcinek, w którym każda osoba miała swój scoring społeczny, czyli taką punktację. I w zależności od tego, jak wysoki był ten scoring, mógł na przykład polecieć sobie na jakieś lepsze wakacje albo kupić dom w lepszej okolicy. I teraz pewnie spodziewacie się, że powiem coś w rodzaju, że to jest taki proroczy serial, bo gdzieś tam coś takiego właśnie już powstało. Tylko że prawda jest taka, że kolejność była odwrotna, że to scenarzyści serialu inspirowali się czymś, co tam już wówczas powstawało te kilka lat temu. Tak zwany system zaufania społecznego, który funkcjonuje w Chińskiej Republice Ludowej już od ładnych paru lat i cały czas jest rozwijany. Dzięki niemu mogą Chińczycy sobie pognębić Ujgurów, wysłać ich do obozów pracy, bo dzięki temu systemowi mają twarde dowody na to, że tam coś zrobili nie tak. Na przykład nie weszli do autobusu, czy coś, czego im nie wolno robić, nie wiem dokładnie. O ile jednak w wydaniu chińskim chodzi o taką właśnie permanentną inwigilację i kontrolę społeczną, o tyle w całym cywilizowanym świecie funkcjonuje coś takiego jak big data. Z założenia narzędzia służące marketingowi, wygodzie w dopasowaniu dla nas jak najlepiej oferty i tak dalej. Ale jest też marketing polityczny na przykład. I tutaj mamy słynny przykład firmy Cambridge Analytica, która wykorzystując dane o użytkownikach pomagała w kreowaniu spersonalizowanego przekazu do konkretnych wyborców, uwzględniając przy tym ich zainteresowania czy tematy, na które są wyczuleni szczególnie. Wszystko oczywiście w oparciu o dane behawioralne, czyli to wszystko, co pozostawiamy po sobie w internecie. Wpisy, komentarze, polubienia treści. Im więcej informacji o sobie udostępniasz, tym łatwiej jest Cię otagować, zakwalifikować, zaklasyfikować, czy właśnie wytypować. W międzyczasie mieliśmy też taką historię z farmami troli. W szczególności zasłynęła rosyjska farma troli z Petersburga. Facebook swego czasu ujawnił, że wykorzystywali oni system reklamowy Facebooka po to, żeby spolaryzować amerykańskie społeczeństwo. I odbywało się to w taki sposób, że właśnie serwowali im dopasowane treści, brano jakiś tam kontrowersyjny temat, który budził konflikt społeczny i to już nieważne było, czy popierali takie, czy takie stanowisko. Oni serwowali treści obu stronom, takie treści tak dopasowane, żeby one napędzały ten konflikt. Czyli jednym mówili, że tamci są źli, bo coś tam gwałcą owce, czy coś. Tym drugim mówić coś zupełnie odwrotnego. Generalnie stara, sprawdzona metoda dziel i rządź, która ma bardzo szerokie zastosowanie też w dzisiejszym świecie, bo jeżeli ludzie się żrą między sobą, to nie będą zwracali uwagi na to, co robią ci ludzie u szczytu. I jeżeli się rozejrzymy, to rzeczywiście możemy dostrzec mnóstwo przykładów na to wokół nas. Poleciłbym tutaj książkę Jessica Arrow, Trolle Putina, z której można się dowiedzieć więcej na ten temat. Pojawiają się tam zresztą również wątki polskie. No i teraz ktoś mógłby powiedzieć, że to jest jakiś science fiction, futuryzm, ale nie. To wszystko jest. I to wszystko dzieje się teraz, wchodzi do naszego życia niepostrzeżenie praktycznie gdzieś tam tyłem. Co można z tym fantem zrobić? To nie jest też tak, że ja w tym odcinku jakoś sugeruję, że nie wiem, że od jutra powinniśmy wszyscy skasować swoje konta w serwisach społecznościowych na Facebooku czy gdzieś, bo rzeczywistość, która nas otacza, w pewien sposób zmusza nas do pewnych rzeczy. Wiele osób, w tym ja na przykład, korzystałem z portali społecznościowych zawodowo, w pracy. Ponieważ żeby móc zarządzać stronami na Facebooku, trzeba mieć swój własny profil. Dopiero wtedy dostajesz jakby admina, jeżeli masz swoje konto na Facebooku. Można by zlikwidować konto i założyć sobie nowe, które będzie totalnie anonimowe i dopiero tam się popodpinać jako admin. Tylko, że w sumie jest to strasznie dużo roboty, no i teraz jest takie pytanie, czy to jest warta gra świeczki, nie? Jest też druga strona medalu, którą dostrzegam jako osoba prowadząca na przykład stronę Preppers Podcast na Facebooku, że ja sam osobiście bardzo nie lubię anonimowych kont, na których jest jakieś takie randomowe zdjęcie z Pixabaya, czy tam jakieś takie dziwne wymyślone nazwisko, bo mi się od razu to właśnie kojarzy z tymi trollami, z tymi fabrykami troli, w szczególności gdy ktoś wypowiada się w jakiś taki radykalny sposób, budzący kontrowersje. I wtedy prawie zawsze mam taką myśl, że niekoniecznie mam do czynienia z jakąś prawdziwą osobą, czy z kimś, za kogo się ta osoba podaje. Że może to być jednak ktoś inny. Więc pełna anonimowość też nie jest takim idealnym rozwiązaniem pod wieloma względami. I jeszcze inny aspekt jest taki, że wiele osób w internecie robi różne rzeczy, takie jak, nie wiem, piszą blogi, nagrywają podcasty, vlogi, po to, by dla wielu celów, między innymi po to też, żeby promować siebie, budować jakąś tam swoją markę osobistą, zwłaszcza to, jeżeli to dotyczy osób, które, nie wiem, gdzieś tam pracują w marketingu czy coś, to też nie jest tak, że masz teoretycznie prawo, pełne prawo do tego, żeby korzystać z internetu w taki sposób i z portali społecznościowych, żeby jednak pokazywać się i promować. I nie powinieneś mieć w związku z tym żadnych obaw. Tylko, że właśnie w tej idyllicznej wizji świata pojawiają się zgrzyty, glicze, pojawiają się nurtujące pytania, czy to nie odwróci się przeciwko nam. I mi się osobiście wydaje, że receptą w tym wszystkim mogłaby być po pierwsze pewna doza powściągliwości w wyrażaniu opinii na każdy temat, ale też świadomość. Tak jak w codziennym życiu normalny dorosły człowiek idzie gdzieś między ludzi, i ma świadomość tego, że na przykład nie może iść i sobie przeklinać. Albo iść i mówić, że trzeba tego czy tamtego zabić, wysłać do obozu pracy czy zagazować. Wiemy takie rzeczy w normalnym życiu. A w internecie niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawy. Jesteśmy tacy jakby mniej świadomi tego, że inni ludzie to widzą, inni ludzie to czytają i że to może nieść ze sobą jakieś konsekwencje. Często się właśnie dzisiaj słyszy, że w internecie jest cenzura, że na Facebooku jest cenzura, że coś tam powiesz i cię blokują. Okej, ale zwróćmy uwagę na to, że często ci ludzie piszą rzeczy, których normalnie nie powiedzieliby na, nie wiem, na obiedzie rodzinnym swoim bliskim, czy gdzieś tam w pracy na lunchu z kolegami. Więc jest coś takiego też jak zasady społeczne. Więc powściągliwość i świadomość. Zresztą ten przytoczony przykład z Bayerful, jakby na to nie spojrzeć, no to ten gość, który mi zwrócił uwagę, w sumie miał rację, tak? Tyle, że użył argumentów wyssanych z dupska. Czasem pokusa zabrania głosu w jakimś temacie jest gigantyczna, ale z wiele powodów, by właśnie zachować powściągliwość i świadomość tego, jak jesteśmy odbierani, bo a, czasem gra w ogóle nie jest warta świeczki, b, czasem lepiej nie otwierać ryja, bo inni się skapną, że człowiek jest debilem, C. Czasem lepiej milczeć, bo właśnie patrzą różni nieprzychylni ludzie, którzy mogą to różnie odbierać. Czy D. Na przykład czasem po prostu lepiej się nie obnażać publicznie z poglądami i trzymać karty przy orderach, jak to się mówi. Patrząc na to, co dzieje się wokół, nie mamy dziś żadnej gwarancji, że to wszystko w jakiś sposób nie obróci się przeciw nam w przyszłości, że to nie jest jakieś takie powolne gotowanie żaby, że za 5-10 lat ktoś nie odkopie naszych komentarzy, nie policzy naszego scoringu i nie wyśle nas do gułagu czy do dołu z wapnem. I niekoniecznie musi to być gang Pinokia. Jak już ludzie są wkurzeni, to w kolejnych wyborach mogą dojść do władzy ludzie dużo bardziej radykalni. Zwykle tak jest, że jak jest jakaś sraka, to później wchodzą goście, którzy są bardziej radykalni, bardziej populistyczni, bardziej obiecują zdecydowane działania, bardziej będą chcieli uczynić Polskę Mojszą, bardziej będą chcieli wyeliminować wrogów publicznych, niepożądane elementy i tak dalej, wsadzać ludzi za graty. Historia zna takie przypadki. I to nie jeden. I to było na tyle. Jeszcze nawiązując do tych ostatnich słów, które być może nie brzmią zbyt optymistycznie. Jeżeli komuś grafika tego podcastu skojarzyła się z filmem Noc Oczyszczenia, to powiem, że to też nie jest przypadkowe. Ale o tym już opowiem innym razem.